Lechistan, czyli orientalna historia Polski, regularny, cykliczny podcast, którego kolejny odcinek właśnie Państwo słyszą, a dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś będziemy mówili o...
Proszę Państwa, kontynuujemy naukę arabskiego. Uczyliśmy się przed wyjazdem na ferie, ale po feriach wracamy do szkoły, więc słownictwo związane z nauką, chemią, ale także medycyną, bo jak Państwo wiedzą, czasami wracamy nie w formie, nie sugeruję tutaj nic z koronawirusem, tylko na przykład można sobie coś prozaicznego, no złamać nogę, skręcić coś, albo na przykład...
Zostać pogryzionym, bo też tak bywa.
Oj, proszę Pana. Tak. No ja nie chcę tu...
Wieczorny spacer ratu.
O drugiej w nocy z dziećmi to... Dobra, nie rozmawiam o tym.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.
Natomiast chodzi o to, że na przykład przyjeżdżam do innego klimatu i się po prostu rozchorowujemy. Trzeba przeprać ubrania, więc ubrania Państwu pokażemy, jak odzieżowo jesteśmy związani z językiem arabskim w języku polskim. Czasem trzeba kupić nowe, więc finanse. No i trzeba posprzątać w domu, więc trochę o rzeczach domowych. I na końcu odpocząć, słuchając muzyki.
Co jest niesamowite, więc nie muszą Państwo kupować żadnych rozmówek polsko-arabskich, arabsko-polskich. Nie muszą Państwo chodzić na jakieś kursy. Państwo sobie włączają taki podcast Lechistan i zupełnie, mało tego, nie muszą się Państwo uczyć tych wszystkich wyrazów, bo one są języku polskim.
Po prostu Państwo używają. Ale nie tylko szara codzienność, bo na koniec pokażę Państwu też, że mamy ten wspólny abrahamowy tych trzech religii islamu, judaizmu i chrześcijaństwa rdzeń, który jest też oczywiście w kulturze polskiej. I on jest bardziej, poprzednia audycja była mocno śródziemnomorska, tym razem będzie może bardziej blisko wschodnia, więc pokażemy Państwu ten rdzeń, korzenie wspólne na przykładzie imion. Ale zacznijmy od nauki. Miary, medycyna, też chemia i finanse. Więc co mamy? Znowu pokażę Państwu parę wyrazów i na niektórych się skupimy. Więc mamy algorytm, mamy algebrę, które można traktować razem. Mamy almanach, mamy też trzy wyrazy, które mają podobny rdzeń. Zero, cyfra, szyfr. Azymut, zenit, kwintal, to dla rolników, ryza, dla producentów papieru, kaliber.
Wiadomo dla kogo.
Wiadomo dla kogo. Benzyna. Orlen nas tu ma sponsorować. Soda. Chyba nie sodowa, tylko bardziej taka właśnie, jak mają medyczne pojęcie. Alchemia i chemia.
Ja w kuchni używam sody.
Też.
Oczyszczonej, co prawda.
Dokładnie. Kamfora. Masaż. To też oczywiście traktujemy jako masaż taki właśnie medyczny. Czek. To pieniążki. Dinar. Jeśli chodzi o chemię, to na pewno alkaliczny. Jak jesteśmy jeszcze w aptece, to gaza. Są teorie, że od miejscowości Gaza, którą wielu Polaków zna ze względu na konflikt izraelsko-arabski. Karat w biżuterii, jak mówimy, że coś tam iluś karatowe. Taryfa. Chodzi o taryfy na przykład...
podatkowe.
Podatkowe. Taryfy na przykład prawda, telekomunikacyjne, ale też paradoksalnie taryfa to jest to nasze określenie kolokwialne na taksówkę, bo taksówki mają taryfy, tak? Wata prawdopodobnie. Antymon. Balsam też prawdopodobnie, bo czasami nie jest w 100% pewne. Amalgamat, co oznacza mieszankę i też mówimy o amalgamacie jako metysażu i chyba farba. Które wyrazy wybrałem? Wybrałem alchemię, która oczywiście pochodzi alchimia, czyli do chemii dodano al, czyli rdzeń jest od chemii. I rdzeń jest tak, wszedł do arabskiego z greki, bo o tym zawsze proszę pamiętać, że Arabowie przekazali Europie Zachodniej dużo elementów kultury i tradycji dziedzictwa greckiego i rzymskiego, ale sami zostali przez, jak pokażemy, bardzo przez nie ukształtowani.
Część dialogów Platona, część dialogów Arystotelesa, wspominaliśmy o tym, że nie byłoby tego w naszych bibliotekach, gdyby nie Arabowie.
Więc jesteśmy oczywiście, widzimy, że wcześniej Egipt był ważnym miejscem dla Greków, skąd czerpali też swoją wiedzę i rozwijali swoją cywilizację, starożytny Egipt. Więc te słowa typu chem, chm, chame, chmi, skąd mamy tą swojską chemię, oznacza czarnoziem, czarną ziemię, czerń, czyli tą właśnie, którą mają państwo, tą czarną ziemię, która jest w dolinie Nilu. I stąd często mówiono, że alchemia to czarna sztuka, czarna, właśnie egipska, są też kojarzenia alchemii z magią. I stąd mamy też alkohol oczywiście, na tej zasadzie, bo słowo, jak państwo pamiętają z poprzedniej audycji, tylko dałem przy używkach i zabawie, przepraszam, ale zostało właśnie wynalezione w kontekście działań alchemików. Przy nauce to na pewno znowu matematyka i mamy algorytm i to jest słowo odnoszące się do wybitnego matematyka Al-Chorezma. Chorezm nie jest wcale w krajach arabskich, tylko jest w Azji Centralnej, bo tak jak państwu zawsze staramy się przekazać, gigantyczny wkład w rozwój nauki, cywilizacji ludzkiej miała też Azja Centralna w średniowieczu, nie tylko Bliski Wschód. I Al-Chorezm napisał dzieło, gdzie pojawia się słowo Al-Dżabr, które można przetłumaczyć jako przywrócenie, bo mamy rozbiór matematyczny, nie jestem kiepski z matematyki, więc proszę samemu sobie to wszystko wytłumaczyć, ale chodzi o to, że sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika i stąd mamy słowo algebra, tylko co jest niesamowite, że oryginalnie to było związane z medycyną i al-dżabr oznaczało składanie złamanych kości.
No to, ale to matematyka się bardzo przydaje, bo człowiek składa komuś kości, na przykład
pominie parę. Wolałbym zajmować się ułamkami, a nie swoimi kośćmi, jeśli mam być szczery, ale dla każdego narciarza czy snowboardera w kontekście powrotu z ferii to jest bardzo ważne. Soda, oczywiście mamy coś takiego, że we starym włoskim to oznaczało lekarstwo, bo soda po arabsku oznaczało ból głowy. Czyli proszę o tym pamiętać, wszystkie apapy i inne, tutaj nie ma żadnego product placement, te wszystkie jakieś tam ibuprony i tak dalej, to właśnie ta geneza od bólu głowy. Czek w bankowości, arabskie słowo na legalny dokument, na kontrakt handlowy, bo to znowu wracamy do naszych wcześniejszych podcastów, gdzie często pojawiał się ten motyw islamskiej globalizacji, że właśnie muzułmanie odegrali wielką rolę w kontaktach handlowych, ekonomicznych między Dalekim Wschodem a Europą. I tutaj mamy coś takiego, że jakbyśmy szukali etymologii, to okaże się, że arabskie słowo ma podobną genezę jak słowo szach. Perskie słowo na władcy, co państwo pamiętają, opowiadaliśmy o tym, że możliwe, że ma identyczną etymologię, bardzo starą, indoeuropejską, bo perski nie jest w odróżnieniu od arabskiego językiem semickim, tylko językiem indoeuropejskim, jak u nas słowa ksiądz czy książę. Dalej benzyna, i to jest niesamowite, bo to weszło w Hiszpanii jako zmienione słowo arabskie luban, chyba trzeba tu przetłumaczyć, Javi, co znaczyło dosłownie jawajskie kadzidło. Czyli proszę państwa, jak kiedyś w żartach państwo będą na stacji benzynowej, to mogą państwo tak zażartować, to poproszę trochę więcej nalać jawajskiego kadzidła. Oczywiście benzyna, no wiadomo, że jest związana z chemią i z tymi wszystkimi procesami, stąd jawajskie kadzidło. Jak jesteśmy przy biżuterii, no to mamy włoskie caratto, karat, i z arabskiego kirat. Ale arabskie słowo ma grecką genezę, keration, i oznacza dosłownie róg. I to jest coś takiego, że jak państwo wiedzą, karat przy biżuterii to jest bardzo mała miara i tu chodzi o kształt owocu, jakiego drzewa świętojańskiego, który w starożytności był używany do właśnie jako rodzaj miary do biżuterii. Więc widzą państwo, starożytnego greckiego do arabskiego, do włoskiego i u nas, z ziemi włoskiej do Polski. Dobrze, to teraz odzież, rzeczy domowe i muzyka. I tutaj mamy oczywiście atłas, galabija, adamaszek, cekin, fatałaszki, fez, kamasze, to będzie zabawna historia, karmazyn, moher, moherowe berety, satynowy, muślinowy, żakiet, żupan, hałat, arabeski, kiesa, filiżanka, imbryk, karafka, taca, gitara, lutnia, tamburyn, fanfary, kaleta, kaletnik, szkarłatny prawdopodobnie, mycka, kabel i chyba też trubadur. Czyli bardzo dużo słów właśnie z tych trzech dziedzin. Muzyka, odzież, rzeczy domowe. Mogą sobie Państwo, proszę o tym pamiętać, zawsze wysłuchać nas jeszcze raz i sobie te słowa przypomnieć. I teraz tak, te słowa, jakie mają pochodzenie? No czasami są od materiałów, tak? Jak muślin, od mosulu. Jak mówimy satyna, to najprawdopodobniej jest to arabska nazwa na chińskie miasto. Tutaj ten związek właśnie handlowy przez wieki między pośrednictwo na właśnie w ramach jedwabnego szlaku. Miasto się nazywa, przepraszam, nie znam mandaryńskiego, Hangzhou, ale właśnie było satyną, prawdopodobnie arabska wymowa była taka i stamtąd sprowadzano ten materiał właśnie satynowy. Cekin, i tu dłuższa historia, bo teraz nam się kojarzą cekiny, że są na przykład przy sukni.
No, tak? W Pinokiu Carlo Collodiego, jak cekiny zakopał bohater pod drzewem, prawda?
Więc mamy, pochodzenie jest od arabskiego słowa siki moneta, bo tak kiedyś nazywano w Wenecji grosz. I teraz dłuższa historia, bo to jest niesamowite, proszę Państwa, jak jesteśmy przy pieniądzach. Więc w XII wieku we Włoszech zaczęto bić grosze. Skąd jest ta nazwa? Mamy słowo denarius grossus, czyli byśmy przetłumaczyli wielki denar. Słowo denar jest stare, naprawdę stare, rzymskie i potem skrócono po prostu do grosza. Tak? Mhm. Na tej zasadzie mamy grosz. I dokonała pierwszej różne te republiki, które handlowały z Bliskim Wschodem, produkowały te grosze, w tym Wenecja. I ta wenecka moneta była nazywana też matapanem. Pamiętają Państwo, jak mówiliśmy w poprzedniej audycji o marce panie. Więc to była właśnie moneta, która miała na awersie oczywiście patrona miasta świętego Marka, patrona Wenecji, który tam wręczał doży, czyli księciowi sztandar. Księciowi, dobrze powiedziałem? Tak?
Księciu.
Księciu, przepraszam. Jako, prawda, symbol władzy, a na rewersie widniało przedstawienie Chrystusa na tronie w aureoli. I oczywiście dosłownie to matapan znaczyło siedzący na tym tronie, po arabsku. Czyli stąd jest nazwa tego matapanu. I teraz co?
Ale siedzący Chrystus.
Tak, Chrystus.
I po arabsku siedzący.
Tak. Nie, siedzący mamy po turecku, ale słowo jest arabskie. I teraz proszę na to spojrzeć, bo to jest niesamowite. Grosz jest u nas do dzisiaj, ostał się w naszej ojczyźnie. I gdzie jeszcze? Jako ta mniejsza prawda, waluta, prawda, miara, tak? Dobrze mówię, miara pieniądza i jako moneta. Tak jest w Turcji, w Egipcie, w Syrii, w Jordanii, czasami jest inna wymowa, typu kurusz w Turcji, w Libanie i w Sudanie. To są wszystko kraje muzułmańskie. I w Polsce. Tam się ostał grosz. Oczywiście jest coś takiego, że Turcy to przejęli, tak? Właśnie od tego grosza, od tego grosus, od tego wielkiego. To samo mają Państwo, przypominam, słowo greckie. Nim Grecy przyjęli euro, to mieli walutę, która się nazywała drachma. I stąd mamy dirham, który też stał się miarą właśnie jednostką monetarną w krajach arabskich i też nie przypadkiem mamy, przypominam, dinary i denary właśnie z łaciny. I to jest na tej zasadzie, że denar był rzymski, a gdzie się dzisiaj go używa, że mamy dinary? Algieria, Tunezja, Libia, Jordania, ale także Serbia, i północna Macedonia i kiedyś bardzo długo w Jugosławii. Ale słowo jest stare z łaciny i oznaczało, proszę Państwa, dziesiątkę, zawierające 10, tak? I dlatego to jest nazwa, jak Państwo uczą się hiszpańskiego albo portugalskiego, no nazwa dinero. Stąd jest na pieniądze w hiszpańskim. I przypominam Państwu, że denar to była pierwsza waluta, która była na ziemiach polskich, pojawiła się jeszcze z Rzymianami, a potem była używana przez państwo polskie ten denar arabski albo właśnie irański z Arabii, przepraszam, z Azji Centralnej, i aż do XVII wieku to była tak naprawdę główna jednostka walutowa, która była w obrocie pieniężnym w naszym kraju do początku XVII wieku. Potem dopiero stopniowo przyjęła się złotówka. Więc to jest pojęcie, które jest bardzo z nami związane i które też pokazuje właśnie, jak bardzo Morze Śródziemne łączy Greków, Rzymian i muzułmanów, zwłaszcza Arabów, czyli i grosz, i denar.
Ale to ciekawe, czyli ktoś, kto nas słucha i chce pojechać do jakiegoś kraju, jednego z tych, co wymieniłeś, Turcja, Egipt, Syria, Jordania, Liban, Sudan, to żeby wziął trochę tych drobniaków, tych groszy po prostu. Niech
tak,
w sklepie dadzą.
Panowie, proszę bardzo.
Do pani przy kasie, tak. Pani tych rudych
pani mi się da. Nie awanturuje, to
ale
nasz
pani,
grosz.
No, i tymi rudymi płaci tam.
Rudymi płacę.
U nas mało kosztują rudę tam, tak. Nie wiadomo jak, także... To jest bardzo pouczający ten nasz podcast. Jestem zaskoczony tym, do prawdy.
Ja też. Przyrzekam państwu, że czasami, ja to często Pawłowi mówię, że jestem na tej zasadzie, że proszę państwa, ja się, cytując klasyków, ja cały czas czytam, ja się cały czas coś uczę.
Ale tu jest jeden bardzo ważny na początku detal, który nie może przeminąć. W XII wieku, mówisz, zaczęto bić grosze, nazwa denarius grossus. Tak. Otóż z tego, co pamiętam z łaciny, to oznaczyło, że grossus wszędzie duży.
Tak.
On jak duży, to znaczy nie mały grosik. Tylko
tak, to co się stało niesamowite, bo wtedy on ważył więcej. I stąd, że był wielkim denarem. I to jest niesamowity paradoks, że stał się, i tak samo jest w krajach arabskich.
To my jako społeczeństwo używające groszy na te mniejsze nominały jesteśmy permanentnie oszukiwani, bo to był grossus kiedyś.
Dokładnie. I to samo było też jakiego, że cała Europa Środkowa skandal. Oprócz denarów używała grosze bite, słynne, bo Czesi byli potęgą w Europie Środkowej w średniowieczu ze względu na kutną chorę od kucia, bo wydobywali srebro i właśnie zaczęli, to była, nawet się mówi, że to była średniowieczne euro, bo wszyscy zaczęli używać tego grosza, który był robiony w Czechach. Mhm. Emisja była w Czechach tej jednostki, bo pamiętajmy, no dzisiaj mamy banknoty, kursy walut, a wtedy była kwestia jakości tego pieniądza, ile srebra, ile złota i tego, ile on waży, to było istotne.
Obiecuję, że następnym razem jak ktoś tam machnie ręką i powie o jakiejś kwocie, to są groszowe sprawy, to powiem,
pan uważa, tak. Dobrze, to jak jesteśmy, teraz może przeniesiemy się od kasy i parę słów o strojach. Więc jeśli chodzi o stroje, to on pewnie żakiet, bo jedno z wytłumaczeń, że nawiązuje do słowa szaka, które w arabskim ma być oznaczone człowieka, który jest uzbrojony po zęby, bo jak państwo wiedzą, żakiet powoduje, że jesteśmy pod samą szyję, tak? Mamy, jeśli chodzi o stroje, fatałaszki, bo po arabsku futa, stąd prawdopodobnie też fartuch, serwetka. I o co chodzi? Oryginalnie materiał był robiony w regionie Sindh, więc nazwa jest bardzo stara, jeszcze ze sanskrytu.
W Indiach.
Tak, a same łaszki są nasze prasłowiańskie, więc mamy piękne połączenie łaszków i właśnie futa.
Takie łaszki z tak. Indii.
Jak jesteśmy przy strojach, to tutaj jeszcze taka oczywiście kolory i buty. I mam dla państwa taką fajną historię, że jak tutaj, przepraszam, nie nabijam się z niczyich nazwisk, ale mamy słowo kaleta. Mhm. I kojarzy mi się po arabsku, słowo jest arabskie, harita, po arabsku sakiewka. Stąd mamy kaletnika, który robi różne rzeczy skórzane, tak? I skojarzyło mi się, przepraszam bardzo, z Sebastianem Kaletą, który też postać bardzo nietuzinkowa, bo przypominam, jak był wstrząśnięty plakatami bożonarodzeniowymi w Warszawie, gdzie widział półksiężyc i uważał, że jest kryptopromocja islamu. Więc dla pana Sebastiana trzeba zmienić nazwisko.
Bo to jednak, jest promocja i
bo
to nie
jest
krypto.
Promocja islamu. I po drugie półksiężyc, przypominam, że jest bardzo stary, z Bliskiego Wschodu, związany też z Artemidą, inaczej Diana, bardziej znana bogini łowów, i która była patronką Bizancjum i stąd najprawdopodobniej trafiła przez Osmanów i mamy jako symbol. A przypominam, że półksiężyc był w herbach tarnowskich, Sieniawskich, Morsztynów, Czapskich, Tyszkiewiczów, naszego wieszcza Juliusza Słowackiego i słynni Soplicowie posługiwali się herbem Leliwa z półksiężycem. Ci Soplicowie z pana Tadeusza. Szczególnie popularny w Małopolsce, więc i samo słowo księżyc, żeby państwo zawsze doceniali tą naszą niesamowitą zdolność Lechistanu do łączenia różnych pojęć. W języku polskim słowo księżyc pochodzi od księcia. I poprzez księcia docieramy do szacha. Więc żeby pan Kaleta zdawał sobie sprawę, że no, kultury to niezamknięte monady, odwołując się do Leibnica. Więc szczególnie z nazwiskiem, żeby dostrzegał, że półksiężyc jest też bardzo związany z chrześcijaństwem, jest też związany z Matką Boską. I mamy oczywiście muzykę teraz, troszeczkę... A nie, przy stroju to jeszcze uwielbiam kamasze. Hiszpańskie, słowo, które trafiło do nas z hiszpańskiego, a oryginalnie pochodzi od miasta, które jest w Libii i nazywa się Gadamis. Czyli jak kogoś będą zabierać w kamasze, to proszę sobie pomyśleć, słowo jest stare, jeszcze w starożytności używane przez Berberów, którzy dzisiaj mieszkają właśnie w Magrebie. Jak mówiliśmy, Zidane jest na przykład Berberem, którzy język mają chamicki, nie semicki, ale są słowa w arabskim, które weszły właśnie z berberyjskiego i też weszły do hiszpańskiego, bo do Hiszpanii trafili Berberowie. I mamy stąd kamasze, więc te buty kamasze, jak państwo słyszą, zabrali mnie w kamasze, to mogą państwo zapytać, o, to czy to oznacza, że trafię gdzieś na pustynię libijską? Nie. Nie trafią państwo. I jeszcze bym wziął pewnie kolor, który jest bardzo polskim kolorem. No oczywiście pewnie słowo, żeby państwo kojarzyli, mówiliśmy o tym przy tureckim. Szapka, inaczej czapka, którą mamy u nas, prawdopodobnie jest słowem bardzo starym, które szabaka arabskim, które jak poszukamy, to jeszcze wyciągniemy język akadyjski, semicki, starożytny język, czyli że znowu to znaczenie Bliskiego Wschodu. Ale ja chciałbym się zatrzymać przy karmazynie, bo to był kolor, który ma olbrzymie znaczenie dla nas Polaków, bo według ustawy o godle i barwach i hymnie naszego kraju, to właśnie to jest oficjalnie kolor, że mamy biały i kolor czerwony, czyli karmazynowy, ciemna czerwień. Tak się oficjalnie nazywa kolor naszej flagi. I oczywiście mamy coś takiego, że karmazynami nazywano arystokrację polską, magnatów, bo strój ich był karmazynowy, kontusz i świadczył o pozycji społecznej, bo taki kontusz to musiał mieć człowiek, który miał, delikatnie mówiąc, wspaniałe pochodzenie i dużo pieniędzy. I o co chodzi? Że karmazyn trafił do włoskiego, z arabskiego, mamy go też w tureckim, ale oryginalnie jest słowem, które jest z sanskrytu, jest też w irańskim i oznacza właśnie kolor, taki ciemną czerwień, bo robiono ten kolor z czerwonych robaków.
Robaków.
Tak. Ten kolor się, te robaki się nazywają po polsku czerwy. To w staropolskim jest słowo, ale jest do dzisiaj, bo z nich robiono kolor właśnie ciemnoczerwony i proszę zobaczyć, że jak mamy karmazyn w języku polskim, to żeby państwo pamiętali, słowo, które przyszło do Europy z arabskiego, ale oryginalnie z pochodzenia perskiego i sanskrytu. Tak samo mamy, ale to już ruszamy do domu. Mamy lakier, słowo z arabskiego, ale pochodzenia perskiego i znowu określenie na barwnik, który się robiło z żywicy, ale lakier to bardziej w domu. Mamy też słowo kaliber, tak? Ale kaliber kiedyś znaczyło we włoskim, że ktoś jest, prawda, postać wielkiego kalibru, do dzisiaj tak mówimy. Dzisiaj też oznacza kaliber na przykład przy broni. Ale oryginalne słowo arabskie opiera się na greckim i oznacza to, co jest niesamowite, kopyto szewskie. U szewca, jak robił coś z butami. I to oznaczało, moim zdaniem, że jak się u nas mówi, że ktoś ma naprawdę boso, ale w ostrogach. Czyli, że ktoś jak ma... Buty świadczą też o człowieku. Jak ma na wysokim obcasie i tak dalej, to świadczyło o jego pozycji społecznej. Co nam zostało? No trzeba się czasami poleczyć, więc mamy eliksir, napój medyczny, eliksir. pewnie od kamienia mądrości, czyli alchemicy w akcji, bo szukali złota, wymyślali różne metale. No i mamy jeszcze, no muzyka musi z nami zostać, więc gitarę wybrałem. Jest w polskim z hiszpańskiego, oryginalnie jest przyszła z, tak, do hiszpańskiego z arabskiego, ale mamy ją w greckim, bo mamy cytrę w greckim jako instrument muzyczny, ale najprawdopodobniej Grecy wzięli ten instrument od starożytnych Persów, gdzie mamy taki instrument, który się nazywa sichtar. Więc sichtar, cytra, guitarra i...
Gitara.
I gitara. I jest gitara, tak? Więc proszę zobaczyć, jak te słowa, co jest niesamowite i wspaniałe, wędrują między kulturami. I to widać też w przypadku arabskiego, że tak jak pokazaliśmy, że mamy słowa w polskim pochodzenia arabskiego, to jak się przyjrzymy Arabom, to zobaczymy, że oni mają słowa pochodzące właśnie z greki albo z łaciny, które są wspólne dla nas czasami. Mówiliśmy o tym dirhamie, mamy słowo na przykład iblis, po arabsku to jest słowo na diabła, słowo greckie. Mamy sima, znak. Mamy, prawda, balat, terytorium, ale oryginalnie to jest od palatium, od pałacu. Mamy na przykład dżina, od genius, jeans też, rodzaj, tak? Jeans od genus, czyli rodzaj. I tak dalej, i tak dalej. I mamy słowa łacińskie. Był dinar, ale mamy też na przykład, jak państwo kojarzą, słowa patrycjusz, wikariusz, kwestor. To te słowa są też oryginalnie w języku arabskim zaczerpnięte z rzymskiego. To pokazuje państwu, jak Imperium Rzymskie kształtowało też świat arabski. Mamy jeszcze inne takie słowa jak komes, który oznacza hrabiego i tak dalej, ale ja bym się chcę teraz państwu pokazać, przesunąć się na Bliski Wschód i przyjrzeć się chrześcijanom, Żydom i muzułmanom, bo pokażę państwu imiona, które mają państwo w języku polskim i w tych właśnie językach hebrajskim, arabskim i tureckim. I takie słowa to na przykład Aaron, czyli Harun po arabsku, Abel, Kain zabił Abla, to Habil, a Kain to Kabil. Mamy Adama, czyli mnie, co oznacza w ogóle człowieka. Śmieszna sytuacja, moja anegdotka taka w Turcji, jak nauczyłem się języka, Adam znaczy człowiek i moje imię. I Turcy się pytali, jak masz na imię? Adam. Ja też jestem Adam. Jak masz na imię? Adam. Ja też jestem Adam. Więc potem przyjąłem wersję turecką Adam.
Adam.
Żeby mnie nie mylili z Adamem. Jak państwo lubią kebaby, mamy słynny Iskender z kebab, to jest imię na Aleksandra. Od Aleksandra Wielkiego. Mamy Daud, stąd premier Turcji, na przykład Daud Olu, syn Dawida. Mamy Eliasza, bardzo popularnego, czyli Ilię, wśród muzułmanów, wśród prawosławnych Słowian. I mamy Iliasa wśród muzułmanów. Mamy Ewę i mamy Hawę. Mamy Gabriela i mamy Dżibraila albo Dżibrila, piłkarz zna na przykład reprezentacji francuskiej Djibril Cissé. Izaak, Iszak. Ishmael, Ismail. Jakub i Jakub. Jezus i Isa, który jest normalnie imieniem, tak jak Hiszpanie mówią, Jesus, tak? U nas się nie daje dzieciom. Hiob, Ajub. Jeden z najważniejszych meczetów w Stambule, meczet Ejupa, jeden z najświętszych miejsc islamu. Mamy Jana, czyli Jahja. Józefa, czyli Jusufa, Jonasza, Junusa, Marię, Miriam, Mojżesza, czyli Musę, Noe, Nuch, Salomon, czyli Sulejman, tak jak Sulejman wspaniały, Sara, Sarach i Zachary to Zakaria. Czyli jak widzą państwo, od groma jest tych wspólnych imion, które były też u Żydów mieszkających w Polsce i wśród prawosławnych Słowian, nie tylko wśród nas. I mamy oczywiście imię, które wybrałem, żeby państwu pokazać, jak często imiona muzułmańskie do nas przyszły. I takim imieniem niesamowitym, i ta historia jest bardzo moim zdaniem ciekawa, to jest Fatima. Bo kojarzymy Fatimę słusznie z miejscem w Portugalii, gdzie były objawienia w 1917. A Polska stała się stopniowo, sama się tak określa u nas Kościół katolicki, twierdzi, że Polska jest światowym centrum, i powstał taki wyraz, fatimologii, czyli badań i wiedzy na temat tych objawień. Mamy 18 sanktuariów w Polsce, najważniejsze na Krzeptówkach w Zakopanem, od 2018 roku narodowe, prawda? I ono zostało powstawione jako wotum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu na niego 13 maja. Co bardzo charakterystyczne, właśnie 13 maja były pierwsze objawienia. I potem papież tłumaczył, że to nie przypadek, że to właśnie powierzył siebie Matce Boskiej. Był 3 razy, pielgrzymował. I mamy przekonanie głoszone przez papieża, że spełnieniem przepowiedni przez Kościół katolicki jest upadek komunizmu i rozpad Związku Radzieckiego. Tak? Bo Rosja się pojawiała w tych przepowiedniach. Więc o co chodzi? Skąd ta nazwa Fatima? Więc proszę państwa, Fatima, według legendy portugalskiej, bo to jest w Portugalii, że maurytańska właśnie księżniczka arabska została wzięta do niewoli przez portugalskiego rycerza Gonçalo. Chyba trzeba przeczytać go Hermiguesa. I właśnie przeszła na chrześcijaństwo, bo się zakochała oczywiście w swoim porywaczu. Wyszła za niego za mąż i Gonçalo zdecydował się, żeby na cześć imieniem swojej żony, muzułmańskim imieniem, nazwać wioskę. A Fatima ma olbrzymie znaczenie w islamie, bo jest córką Mahometa i żoną Aliego. I dlatego jest kluczowa dla szyitów. Kobieta. Bo cały szyizm opiera się na przekonaniu, że to Ali jest następcą, kalifem, dlatego, że właśnie ożenił się z córką Mahometa.
I to, drodzy słuchacze, nie ma co bagatelizować tej informacji, bo tysiące ludzi zginęło i tysiące ludzi jeszcze zginie poważnie, tak, z powodu tego, wydawać by się drobnego detalu.
No. Tak, więc mają państwo coś takiego, że kolejne objawienia były na przykład 13 października i mają państwo to objawienie, które nawiązuje do cudu słońca, że to miało być nienaturalna aktywność słońca, jego wiry na niebie i tak dalej. I oczywiście Portugalczycy stwierdzili, że identyczna sytuacja miała 770 lat temu miejsce, w roku 1147, kiedy to 13 października krzyżowcy oblegali Lizbonę, i że wtedy, oczywiście arabską Lizbonę, i wtedy pierwszy raz w historii zobaczyliśmy cud słońca. Więc mają państwo ten motyw nawiązania do rekonkwisty. I Portugalia w efekcie jest takimi kresami na zachodzie, tak jak Polska jest na wschodzie, bo proszę państwa, wszedłem na te strony tych bibliotek fatimskich i sanktuariów i dowiedziałem się, że mamy właśnie taką, jest ta interpretacja tego miejsca w duchu Przedmurza. Polska pełni taką rolę na drugim biegunie cywilizacji łacińskiej, jak Portugalia tam. I kluczowe jest oczywiście nawrócenie Rosji. To jest nasze, i tutaj cytuję, doskonale wiedziała ta jedna z tych właśnie siostra Łucja, która doświadczyła tego objawienia i potem została siostrą. I co według autora, który to napisał, Polaka, co było z siostrą? Siostra doskonale wiedziała o roli, jaką Polska odgrywa w nawróceniu Rosji. Rozumiem, że odegra może. Że jest przyczółkiem Fatimy, ja nie żartuję, proszę tego posłuchać, na duchowym maryjnym froncie wschodnim. No więc myślę, że...
Żarty się skończyły, drodzy słuchacze. Jesteśmy państwa, na froncie wschodnim.
Rosjanina brzmi to trochę przerażająco, że z naszych ziem przyjdzie spełnienie proroczej wizji świętego Maksymiliana, chodzi o Kolbego, który zapowiadał, że na Placu Czerwonym stanie figura niepokalanej. Czyli proszę państwa, rekonkwista.
To jest dalekosiężna wizja.
I tak.
To są horyzonty.
To są horyzonty. Ale ja chciałbym, żebyśmy zakończyli audycji w duchu rekonkwisty, tylko żeby państwo pamiętali, że Fatima nie przypadkiem jest powiązana tak bardzo z Maryją, bo jest kobietą, odgrywa bardzo ważną rolę też na tej zasadzie właśnie jak Matka Boga, to tutaj jako ta właśnie, która od niej zaczyna się dynastia Aliego, ale o co chodzi? Jak państwo pewnie wielokrotnie będąc na wakacjach na Bliskim Wschodzie kojarzą rękę, którą się zawiesza na szyi w domu, która ma chronić przed urokiem.
Ręka Fatimy.
Tak, i to jest właśnie ręka Fatimy, nazywana też Hamsą, bo Hamsa po arabsku znaczy 5, tylko właśnie, co bardzo charakterystyczne, nazywa się albo ręką Fatimy, albo też ręką Miriam, czyli Marii. Mm. I używają ją pod tą nazwą i muzułmanie, i chrześcijanie. Więc widzą państwo, jak Fatima naprawdę łączy się z Marią. I jeszcze w XVI wieku Kościół katolicki w Hiszpanii zakazywał i inkwizycja ścigała chrześcijan, którzy nie byli kryptomuzułmanami, tylko chrześcijanami, którzy nosili przejętą właśnie od Arabów rękę Maryi. I kończymy tym akcentem naszą audycję. Dziękuję bardzo.
Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Przypominamy, proszę pisać do nas, jeśli mają państwo no, nawet tak dalekosiężne wizje, jak te sięgające Placu Czerwonego w Moskwie. Proszę pisać, bo wszelkie pomysły, idee i rzeczy, o których warto powiedzieć w Lechistanie, na pewno prędzej czy później się znajdą w tymże podcaście. Lechistan@tok.fm Lechistan@tok.fm Czekamy na państwa listy, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.